Ludzie i pieniądze.
A dzisiaj dwa bardzo ważne tematy, o których porozmawiamy w audycji ekonomicznej Radia Gdańsk Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, będziemy dyskutować o elektronicznym systemie faktur, który ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. I o dobrej informacji, przede wszystkim dla tych osób, które pracowały na umowach zlecenie i prowadziły własną działalność gospodarczą. Tutaj są plany, aby wliczyć ten czas w nowelizacji kodeksu pracy do oczywiście naszego stażu pracy. A ze mną dziś w studiu goście Cezary Maciołek, prezes Progres, dr Radosław Stojek, wykładowca akademicki, także przedsiębiorca, i Marek Lewandowski, przedsiębiorca. Panowie, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. No właśnie, zaczynajmy od elektronicznego systemu e-fakturowania. Do tej pory mieliśmy do czynienia z tak zwanym jednolitym plikiem kontrolnym, ale to takie narzędzie przesyłane do Urzędu Skarbowego, które tak naprawdę wyliczało wszystkie nasze faktury i nie rozkładało ich na czynniki pierwsze. Teraz ma być inaczej. Od przyszłego roku ma zacząć obowiązywać krajowy system e-faktur, KSF tak zwany. No i tutaj już będziemy musieli wystawiać jako przedsiębiorcy te faktury przez stronę internetową, przez oczywiście logowanie. Fiskus będzie miał do tych danych dostęp. Panowie, co sądzicie o tym rozwiązaniu? To oczywiście ma uszczelnić wszystko na początek. Będzie też krótki okres przejściowy, ale o tym już za chwilę. Może na początek Cezary Maciołek.
Panie redaktorze, kontrola, swoboda gospodarcza to są dwa bardzo ważne elementy. I oczywiście, jeśli chodzi o uściślenie i weryfikację poprawności wystawiania faktur czy transakcji, które zachodzą pomiędzy przedsiębiorcami, jak najbardziej tak. Natomiast pełen monitoring, pełna kontrola wiąże się też z pewnym gorsetem dla przedsiębiorców. Już rozpoczynając od tego, że będzie to ogromne przedsięwzięcie administracyjne dla firm, które muszą się przygotować do nowej w ogóle formuły przeprowadzania transakcji, czy też rejestrowania transakcji, bo to jest faktura, wiadomo, jest efektem finalnym pomiędzy wymianą towarów bądź usług. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że jest to duża zmiana. To jest ogromna zmiana. Czasu jest niewiele. Zapowiedzi są, żeby w przyszłym roku ten system już funkcjonował. Niewiele tak naprawdę wiemy o tym. Nie wiem, czy są przygotowywane jakieś testy, wersje testowe. Czy ten rok 2026 już będzie takim mocno restrykcyjnym rokiem, a więc weryfikującym, tym samym też dającym jakieś albo przywileje ewentualnie dla przedsiębiorców, którzy jeszcze się nie dostosowali, bądź kary z kolei wynikające z tego, że nie przestrzegają tej formuły i tego systemu. Oczywiście wszystko będzie w elektronicznym rejestrze, więc jakby będzie pełen podgląd tak naprawdę. Przedsiębiorcy będą na talerzu fiskusa, mówiąc oczywiście bardzo ogólnie, ale takie są fakty. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To czas zweryfikuje. Na pewno duże wyzwanie widzę w kontekście przygotowania się do tej formuły współpracy. Na pewno przedsiębiorcy dzisiaj mają naprawdę co robić. Jest dużo wyzwań, jest dużo zadań na świecie, które geopolityczne, które wpływają bezpośrednio na sytuację gospodarczą. Firmy muszą zabiegać o zamówienia, muszą zabiegać o nowe rynki, muszą zabiegać, rywalizować tak naprawdę w takim świecie mocno konkurencyjnym. W związku z tym tutaj robimy się z jednej strony bardzo klarowni, bardzo transparentni, a z drugiej strony pojawia się to, od czego rozpocząłem, ta swoboda gospodarcza i jak to miałoby też wyglądać. A więc ja dzisiaj nie ocenię tego, jest za szybko. Może się okazać, że to jest świetne rozwiązanie i za 2-3 lata przedsiębiorcy stwierdzą, że właśnie o to chodziło, żeby był pełen rejestr i pełna weryfikacja. Może się okazać kompletną porażką i przedsiębiorcy będą mieli potężny problem i też w pewnym sensie być może jakieś powiązania biznesowe ulegną szybkiemu przecięciu.
I Marek Lewandowski, czy widzi pan jakieś zagrożenia w tym obszarze?
Znaczy, to jest technika, w żaden sposób nie rozwiązuje kluczowej kwestii i deregulacji, i uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli mnie pamięć nie myli, to elementy tego systemu funkcjonują już chyba od 2021 roku w sposób nieobowiązkowy. Teraz miały funkcjonować już obowiązkowo dla wszystkich, ale decyzja jest o przesunięciu. Ponoć są jakieś błędy krytyczne w tym całym systemie. Tego nie wiem, nie jestem w stanie zweryfikować. Ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z zapowiedzią. Bardzo wiele zapowiedzi nie zostało zrealizowanych. Chociażby te ostatnie zapowiedzi o licznych deregulacjach, które na razie się nie materializują.
No, kilkaset ich tam było w tej...
Więc poczekajmy, aż prawo stanie się funkcjonujące, aż zostanie przyjęte, aż zostanie podpisane przez prezydenta i dopiero wtedy właściwie będziemy mieli o czym mówić. Na razie to są zapowiedzi i tak jak mówię, to jest technika. Ona w żaden istotny sposób nie rozwiązuje istoty funkcjonowania przedsiębiorstw, działalności gospodarczej w Polsce, czyli bardzo skomplikowanego systemu, różnego sposobu liczenia, nawet w tak prostych rzeczach jak składki. Inaczej płacą ryczałtowcy, inaczej liniowi, inaczej na skali. Te algorytmy są bardzo różnorodne. To są najważniejsze problemy. A to, czy my oszukamy na jakiejś fakturze, czy nie, pamiętajmy, że faktura dzisiaj nie jest obowiązkowa. Nie każdy klient
to
chce
prawda,
fakturę i nie zawsze taką fakturę trzeba wystawiać.
Przedsiębiorcy też będą przez ten system generowali swoje koszty i tutaj fiskus będzie mógł zapytać, ale dlaczego tak wysokie? Przecież przedsiębiorca jeszcze nic nie wykonał. Może być to podejrzane i może być przyczynkiem do kontroli skarbowej. To uszczelnianie systemu podatkowego, czy ono nie buduje zaufania między fiskusem, a tym nawet drobnym przedsiębiorcą? Radosław Stojek, jakie widzi Radosław Stojek w tym zagrożenie?
Panie redaktorze, ja mam ambiwalentny stosunek, naprawdę. O ile sam pomysł wydaje się ciekawy, nie chciałbym poddawać tego ocenie, no ale natomiast jeżeli są plusy, to powiedziałbym tak, no ja czytałem takie opracowanie, w którym stwierdzono, że mniej drzew będzie wycinanych w Polsce z tego tytułu, że nie będzie zużywany papier na produkcję faktur. Jeżeli to jest jedyny ten powód, no to okej, dobrze, zostawmy to. Nie chciałbym na ten temat się rozwijać i polemizować. Natomiast mówi pan o zaufaniu do instytucji państwowych. Przypomnijmy sobie, co się stało z naszymi składkami z OFE. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, pan prezes mówi o gorsecie. To tak delikatnie pan powiedział chyba, panie prezesie, że to gorset dla przedsiębiorców. To jest w zasadzie, można powiedzieć, jawność wszystkich transakcji biznesowych, a nie bez powodu wiele firm i wiele transakcji, tych nawet międzynarodowych, jest zastrzeganych właśnie przed tym, aby nie wypłynęły informacje, które są związane ściśle z zawartymi umowami, czyli ze sposobami negocjacji, jakie elementy uzyskano w momencie, kiedy sprzedano jakiś produkt, co jest tak naprawdę offsetem do tej umowy, co jest gwarancją do tej umowy, co stanowi gwarancję, za jaką kwotę. To, proszę Państwa, to nie o to chodzi tak naprawdę, czy przedsiębiorca wziął na fakturę mleko, kupił do firmy kawę, czy ekspres do kawy, samochód, dom, czy łódź. To nie ma znaczenia. To naprawdę nikogo nie będzie interesowało. O wiele większe znaczenie ma to, że dane, które są między jednym a drugim biznesem, będą jawne. Tam do tego JPK mają być prawdopodobnie jeszcze, bo jeszcze nie znamy ostatniego kształtu, załączniki. Jeżeli te załączniki będą stanowiły integralną część tej faktury, na podstawie której zostaje przyjęta i wówczas mamy pewność, że ta faktura zostanie przyjęta, to załącznikiem będzie właśnie ta umowa. A te umowy naprawdę opisują bardzo, powiedziałbym, takie wrażliwe dane biznesowe i obawiam się, że pozostawienie ich w systemie
budzi pewne obawy, panowie rozumiem.
Nawet powiedziałbym, że nawet duże. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, ja nie mam takiej pewności, kto z tych danych będzie korzystał i w jaki sposób. Ja może tylko nawiążę do takich, do mediów społecznościowych, bo jeżeli my dalej uważamy, że media społecznościowe, nie chcę mówić nazw, powstały tylko po to, żebyśmy my mogli tam, czy ludzie uprawiali ekshibicjonizm społeczny, no to jesteśmy w dużym błędzie. Ja nie wiem, kto z tych danych będzie korzystał i w jaki sposób. Te dane są zliczane, te dane są prowadzone statystyczne i nie wiem, jakie wnioski zostaną wyciągnięte, nie mówię, że dzisiaj, a na przykład za 2 lata, za 3, za 5. Obowiązek trzymania faktur, przepraszam, utrzymywania faktur jest 10-letni, zgodnie z dzisiejszymi
przepisami. Teraz będzie przechowywany w systemie, no, według nowych przepisów.
I za 8 lat, ja nie wiem, co się stanie za 8 lat w tym zakresie. Ta umowa będzie oczywiście funkcjonowała, bo być może to są umowy
wieloletnie
z poziomem, a na przykład umowy w zakresie IT SLA. Tam są takie ograniczenia, czy tam są takie zapisy, których naprawdę nie chciałbym pokazywać na zewnątrz. Dlatego ja mam ambiwalentny stosunek.
Jedną rzecz, jeśli mógłbym dodać trochę do tego wątku, no bo tworzymy tak naprawdę zbiór informacji gospodarczych.
To miliony faktur generowane miesięcznie.
W jednym miejscu. Przegląd polskiej gospodarki. Transakcji, wymiany towarów, usług. I teraz, biorąc pod uwagę ryzyka związane z cyberatakami,
tak jest,
cyberbezpieczeństwem, tutaj bym się naprawdę poważnie zastanowił, w jaki sposób zabezpieczyć polskie państwo.
Przecież to wszystko będzie, panowie, kosztowało miliony lub miliardy złotych, bo trzeba ten system zabezpieczyć. O czym
i czy taka dywersyfikacja w takiej formule, że każdy no, te transakcje i tak przeprowadza, i tak rejestruje w pewnych systemach, są różnego rodzaju przecież SAP-y i tak dalej, które działają, funkcjonują. To nie jest tak, że żyjemy w świecie tylko i wyłącznie tego papieru, o którym tutaj kolega wspomniał. Żyjemy w świecie elektronizacji, żyjemy w świecie digitalizacji. Przecież to się dzieje. COVID przyspieszył i to znacznie część procesów.
W niektórych obszarach to już nie uniknione.
I tutaj bym taki ustawodawcy, czy też osobom, które rekomendują tego typu rozwiązanie, w jaki sposób ochronić bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców w kontekście tego, o czym mówiłem, że część tam jest pewnie informacji poufnych, część umów SLA, czyli zobowiązań stron do realizacji konkretnych umów, konkretnych wskaźników. I to jest coś, co na pewno rodzi pewien niepokój i nie jest w kontekście tego, że mamy do czynienia przecież regularnie i to z przekraczaniem i włamywaniem się przestępców w cyberatakach i to do ogromnych też firm, które mają swoje działy, sztaby ludzi, którzy pracują właśnie, żeby budować ten defense line, tą obronę i ochronę, a pomimo tego jest ktoś sprytniejszy, jest ktoś lepszy, jest ktoś bardziej zwinny. Jest pytanie, czy tutaj będziemy na tyle też trzy kroki do przodu, żeby uprzedzić ewentualnie potencjalne ryzyka.
I Marek Lewandowski, czy mogłoby zostać tak, jak jest? Chociażby
zmorą,
w obliczu
JPK. Zmorą naszego systemu prawnego, tego dotyczącego działalności gospodarczej jest to, że bardzo wiele przepisów stosowanych jest do bardzo różnych podmiotów. Jak ja zbuduję klientowi taras i ta faktura, czy będzie w systemie i ona jest jawna, to nie stwarza to ani wielkiego zagrożenia dla mnie, ani dla państwa. Ale jeżeli taki WB Electronics, który robi bardzo technologie obronne, bardzo zaawansowane, bardzo tajne i jest poddany temu samemu reżimowi, no to już budzi to ogromne wątpliwości. Duże firmy, duże podmioty, które prowadzą, mają swoje całe działy, prowadzą rozbudowaną księgowość. Można je kontrolować w tych firmach bez najmniejszego problemu, bez konieczności wyciągania tych danych wrażliwych na zewnątrz. Więc ciągle funkcjonujemy w systemie prawnym, który jednakowo traktuje podmioty bez względu na to, jak są duże, co robią, jakie jest ich znaczenie dla gospodarki czy dla bezpieczeństwa, jak istotna jest ochrona tego know-how firmy dla jej funkcjonowania. Dlatego mówię, no zmorą jest to, że wszyscy są traktowani tak samo. I tu powinno być bardzo duże rozgraniczenie, bo dla mnie na przykład jako osoby jednoosobowej działalności gospodarczej cyfrowe faktury są jak najbardziej w porządku. One w żaden sposób nie utrudniają mi życia, nie stwarzają żadnego zagrożenia. Ale wielki podmiot, szczególnie z branży zbrojeniowej czy technologicznej, gdzie są bardzo poważne kwestie, które trzeba chronić, to tutaj miałbym duże wątpliwości.
I Radosław Stojek, czy można byłoby wobec tego faktu wykluczyć pewne bardzo ważne, strategiczne obszary?
No,
czy to znowuż nie będzie uczciwe?
Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jakie są plany polityków w tym zakresie. Natomiast, proszę państwa, trzeba sobie przypomnieć o fakcie, wręcz no, dosłownym, że instytucje Unii Europejskiej to jest najbardziej zbiurokratyzowane miejsce w Europie albo i na świecie.
W galaktyce.
W galaktyce, być może, nie wiem.
Jesteśmy na Ziemi, panowie.
Natomiast warto zwrócić też uwagę na to, że zaczynamy wprowadzać elektroniczny system obieg faktur, już teraz oficjalnie, który będzie obowiązywał, bo on ma jakiś okres przejściowy od 2022 bądź 3, był nie każdy musiał z niego korzystać. Osoby, które chciały, mogły oczywiście.
Przyszły rok ma go wdrożyć całkowicie.
Tak. najprawdopodobniej, bo tego jeszcze nie wiemy, to proszę Państwa, to jest tylko jeden z małych, powiedziałbym, wycinków, te, które nas czekają w następnej dekadzie, bowiem do 2030 wszystkie umowy, które są zawarte z innymi, w innych państwach członkowskich, mają być też objęte tym systemem, a do 2035 wszystkie formy fakturowania muszą być ujednolicone. To się fajnie nazywa, oczywiście w jakiś sposób ustrukturyzowane, prawda? No, wszyscy, przepraszam, że tak powiem, ale urzędnicy mają powody do tego, żeby wymyśleć nowe rzeczy. Tutaj jeszcze chciałbym tylko nawiązać do pewnej rzeczy. Pan prezes powiedział o tym, że jest to wyzwanie. To jest absolutny challenge dla, może dla biznesu też. Biznes, jestem w stanie w to uwierzyć i doświadczę tego, że każdy będzie musiał sobie z tym poradzić. Lepiej, gorzej, ale każdy sobie z tym poradzi. Bez wątpienia wpływa to na organizację pracy, na procesy, na system finansowo-księgowy, na system techniczny. To bez wątpienia. Natomiast dla mnie większym problemem będzie to, jak sobie z tym poradzą jednostki samorządu terytorialnego. Tam, proszę Państwa, może być...
One już korzystają częściowo z tego
no,
systemu.
Tak, ale to jest... No to proszę zobaczyć. Dodatkowe etaty, dodatkowe szkolenia, szkoleń, których jest mnóstwo, dodatkowych kierowników szkoleń, dodatkowe, tak jak powiedziałem, etaty, działy, kierownicy, dyrektorzy i tak dalej, i tak dalej. Cała struktura rośnie po to, żeby tylko to obsługiwać. Jaki jest tego koszt? Czy ktoś to kiedykolwiek policzył?
No w tej chwili to będzie trudne do zliczenia.
A może nie właśnie będzie rozwiązanie, które w pewien sposób będzie samo wyłapywało nieprawidłowości i ten zespół osób, które będzie puch i się rozwijał, to będą po prostu kontrolerzy, którzy będą mieli pełne ręce roboty, żeby właśnie te faktury, czy też te transakcje, których się pojawi jakiś red alert, czerwone światło, który system
wyrzuci,
wyłapie, no, je trzeba, one będą wymagały wyjaśnień, rozumiem. Już pomijam fakt, że to będzie dodatkowa praca na przedsiębiorcy, żeby coś wyjaśnić, co być może jest oczywiste, ale nie jest zgodne z jakąś interpretacją. Ale sztab ludzi prawdopodobnie będzie musiał to później bezpośrednio w jakiś sposób skonfrontować. Musi być do tego pewna interpretacja, potwierdzenie, że to jest zgodnie ze sztuką zrobione, że to jest zgodnie z systemem podatkowym w Polsce, więc nie wiem, czy tutaj ta struktura z kolei nie ulegnie reformie, czy też nie zwiększy się, a z kolei te struktury biurowe w jakiś sposób staną zoptymalizowane. No dużo nie wiemy, a więc dzisiaj trochę raczej wiemy, że ma to wejść w przyszłym roku, a więc to jest, szanowni państwo,
bardzo
to jest 6 miesięcy. No, to jest
koszty generuje przede wszystkim skomplikowany system, a to są narzędzia, które są efektem tego systemu. Jeżeli system nie będzie uproszczony, sposób płacenia podatków, składek, przepisy, które określają działalność gospodarczą, nie będą prostsze, to te koszty zawsze będą rosły, a to, o czym mówimy, jest jednym z narzędzi, które ten skomplikowany system generuje.
Ale twórcy tego systemu wspólnie z fiskusem mówią jasno o pewnych zagrożeniach, o których panowie już mówiliście, czyli zagrożenia związane ze fakturami, zwłaszcza w kontekście krajowego systemu e-faktur, obejmują ryzyko cyber zagrożeń bardzo poważnych, nieprawidłowego wystawiania faktur, być może nawet wyłudzania podatku VAT, opóźnień i awarii systemu, a także potencjalne wycieki danych osobowych. Te punkty poruszyliśmy, ale trzeba też powiedzieć o pewnych benefitach, które wskazuje Urząd Skarbowy, na przykład zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji. To oczywiście odpowiedzialność przejmie system elektroniczny. Gdzie to pomieścić? To będą miliony, serwery, miliardy dokumentów, nawet skompresowanych. Będzie też zwolnienie z obowiązku przekazywania plików JPK na żądanie i skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni. Tak piszą urzędnicy skarbowi. Będzie też możliwość pobierania faktur kosztowych z tego całego systemu. No cóż, będziemy obserwować, jak ten system będzie działał w przyszłym roku, jakie będą dodatkowe wskazania, być może nawet odroczenia jego funkcjonowania, bo to w rzeczywistości pokaże. Ostatnie słowo przed przerwą, Radosław Stojek.
Ostatnie słowo, to może tak. Przewiduje się, że powstanie chyba nowy rynek interpretacji prawno-księgowych w tym zakresie i też kto złoży takie, w JPK złoży taką fakturę, prawda, czy ona zostanie przyjęta, czy nie, czy zostanie zaakceptowana. Czy może jakieś dodatkowe uwagi będą do wyjaśnienia? Proszę Państwa, nowy rynek interpretacji i linia orzecznictwa w tym zakresie na pewno powstanie.
A teraz chwila na przerwę reklamową. Wracamy po chwili. Przypomnę, że gośćmi audycji są Cezary Maciołek, prezes Progres, dr Radosław Stoik, wykładowca akademicki, także przedsiębiorca, i Marek Lewandowski, przedsiębiorca także w naszym studiu. Dzisiaj rozmawiamy o elektronicznych fakturach i całym wielkim systemie, który ma ruszyć od 2026 roku. Już za chwilę przejdziemy do dyskusji w zmianach kodeksu pracy, co one niosą także na przyszły rok, ale kończąc ten temat elektronicznego systemu faktur, tutaj w przerwie pojawił się niezwykle ważny temat dotyczący zagrożenia gospodarczego i politycznego, ponieważ taki duży zbiór danych gospodarczych może również zostać negatywnie wykorzystany. Marek Lewandowski.
Jeżeli w ostatnim czasie mieliśmy przypadki, że dane będące w jakiejś agencji państwowej wypływają, chociaż nie miały prawa wypłynąć, to możemy mieć poważne wątpliwości, czy ktoś mający dojście do tego typu danych nie mógłby na przykład politycznie wpływać na kwestię funkcjonowania biznesu. To jest bardzo duże zagrożenie, a nasze państwo w wielu przypadkach, i to na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat szczególnie, okazało się dosyć mało hermetyczne, tak powiem oględnie.
Cezary Maciołek.
No ja się zgadzam, no to są dane absolutnie wrażliwe, bo mówiłem o tym wcześniej, że to jest to ryzyko gospodarcze, polityczne, jak najbardziej wystawiamy się w pewnym sensie jako kraj na potencjalne ryzyka kradzieży danych i wykorzystania ich w różnych celach właśnie, czy politycznych, czy gospodarczych, czy w ogóle manipulacji, czy konfabulacji w ogóle treścią. Także no tutaj trzeba to poważnie przemyśleć pod tym kątem, bo też rozmawialiśmy o OFE i o takim zaufaniu w ogóle do państwa, prawda? Na ile my przedsiębiorcy możemy mieć też zaufanie co do intencji. No już pomijam fakt, że kadencje się zmieniają rządów i zmieniają się też pomysły. Pamiętamy przecież Polski Ład i problemy, wyzwania dla przedsiębiorców, które się z tym pojawiły. A więc no tutaj co chwilę mamy taki roller coaster dla przedsiębiorców, co rząd, co władza, to jakiś inny, czy lepszy, czy gorszy, ale pomysł, który jest pewnym obciążeniem dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy po prostu chcą robić biznes. W takim środowisku, tutaj mówiliśmy o tym, że my się jako przedsiębiorcy odnajdziemy, bo się odnajdujemy. Jesteśmy narodem przedsiębiorczym, kreatywnym, elastycznym. To pokazał COVID, pokazała wojna, że potrafimy się zjednać, zintegrować i po prostu sobie poradzić. Tylko po co to? To możemy szybciej znacznie się rozwijać, jako też polska gospodarka, z naszymi produktami, z eksportem, który też jakby wymaga pewnej stymulacji. Także no, zobaczymy. No, to wszystko czas pokaże, ale to ryzyko gospodarcze i polityczne naprawdę jest bardzo poważne.
Pan prezes zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, wspominając Polski Ład. Zawsze zapowiedzi tego typu zmian ogłaszane są pod kątem korzyści i różnych pozytywnych rzeczy, które mają się zadziać, a potem jest jak zwykle. Potem najczęściej tych korzyści nie widać, natomiast bardzo mocno ujawniają się problemy. Tutaj też widać takie zagrożenie.
I puentując już temat e-faktur, ogromnego systemu, który ma zacząć funkcjonować w przyszłym roku, który rodzi duże obawy, jeszcze dr Radosław Stoik.
Bez wątpienia obciążenie zarówno pod kątem wyzwania, jak i politycznego takiego, powiedziałbym, sprawstwa, z uwagi na to, że nie wiemy, jak ktoś może interpretować takie dane i mieć do nich dostęp, w jaki sposób je może wykorzystać. Naprawdę, proszę Państwa, przedsiębiorcy mają o wiele innych i czynności, szczególnie dzisiaj, gdzie stoją przed wyzwaniami całego świata, stoją przed wyzwaniami łańcucha wartości swoich modeli biznesu, przeprojektowywania swoich firm. Naprawdę, czy potrzebujemy tego rodzaju rozwiązań dzisiaj akurat w tej sytuacji, w tej chwili?
Panie doktorze, no dzisiaj przepisy są takie, za 2-3 lata mogą się zmienić, a te dane są.
No ta płynność
jest
naturalna.
Te dane mogą być zgodnie z przepisami zupełnie różnie wykorzystywane. Ja myślę, że zasada dobrowolności rozwiązałaby ten problem i nie powinniśmy przekraczać tej granicy.
Może tak będzie.
Dobrowolność.
W takim razie przechodzimy do zmian w kodeksie pracy. One są na razie planowane i zapowiadane, bo od 2026 roku osoby pracujące na umowach zlecenia oraz te prowadzące własną działalność gospodarczą mają zyskać nowe prawa. To okresy ich pracy będą wliczane do stażu pracy. To jest jakby efekt przygotowywanej nowelizacji kodeksu pracy. Ma w sumie to objąć blisko 2 miliony osób osób w całym kraju i zlikwidować nierówności w dostępie do uprawnień pracowniczych. Panowie, jak na to patrzycie? Z jednej strony, ze strony pracownika to się zapowiada bardzo dobrze, bo ktoś na tym zyska chociażby dni urlopowe, ale druga strona będzie musiała za to zapłacić. Zapłacą za to pewnie przedsiębiorcy i przełożą koszty na Kowalskiego, czyli na zwykłego podatnika. Cezary Maciołek na początek.
No właśnie, jak tutaj odpowiedzieć, bo trochę jestem w szpagacie. Czy odpowiedzieć z perspektywy pracownika, czy odpowiedzieć z perspektywy przedsiębiorcy, więc postaram się jakoś tak może i z jednej, i z drugiej strony. Ale zacznę od ogółu. Ogólnie rzecz ujmując, bo to jest, panie redaktorze, 2,4 miliona osób, które świadczą usługi w formie umów cywilnoprawnych. Czyli to jest bardzo duży...
Duża grupa.
Bardzo duża grupa i bardzo duży zasób, którym dysponujemy. Więc to nie jest jakaś forma marginalnej umowy i współpracy. Dla mnie umowa cywilnoprawna czy jednoosobowa działalność gospodarcza jest dokładnie taką samą jakby formułą w kontekście pracy, etosu pracy i czynności, które się wykonuje, jak umowa o pracę. Praca jest pracą. Jeżeli ktoś różnicuje, to forma zatrudnienia, natomiast finalnie prawdopodobieństwo tego, że ktoś wykonuje te same czynności, tylko ma być może inną dostępność, jest bardziej elastyczny, jest studentem, ma inne po prostu też możliwości, to jest kwestia wtórna. A więc z tego punktu widzenia, idąc takim tropem i taką logiką, to dla mnie powinno być to wliczane. Po prostu praca jest pracą, a forma zatrudnienia czy forma relacji pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą jest wtórna, czy też wykonawcą a zamawiającym a wykonawcą. Także to jest, myślę, że kierunek właściwy, który uwzględnia pewną logikę
i nie deprecjonuje
też tej pracy, bo ona jest dokładnie taka sama. Po prostu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy z kolei, no wiadomo, teraz pojawia się pytanie, ponieważ te
prawo
warunki
w tym momencie
ma działać
będzie działało wstecz,
a więc pytanie od jakiego okresu, czy to znaczy, że jeżeli ja dzisiaj mam 10-letni staż na umowach cywilnoprawnych, czy te 10 lat będzie się wliczało do etatu, a więc to są dodatkowe oczywiście przywileje, dłuższy urlop, wyższa emerytura. Także pytanie, jak przedsiębiorcy mają do tego tematu podejść, czy mają zakładać jakieś rezerwy, jakie rezerwy, jak to liczyć, prawda? Bo to jest dość ogólnie dzisiaj zaprezentowany póki co pomysł, czy też koncepcja, chociaż
chyba
ambicje są duże, żeby od stycznia przyszłego roku to zaczęło funkcjonować.
Tak jest. W przypadku działalności gospodarczej czy umów zlecenia potwierdzenie mają być zaświadczenia wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Te już powiedzmy ozusowane. No i oczywiście składki płacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Radosław Stojek, co sądzi o tym rozwiązaniu?
Bardzo dobre rozwiązanie, proszę państwa. W końcu, nareszcie powiedziałbym. Dlaczego? Jest kilka powodów. Otóż państwo polskie niestety wcześniej nie zdało egzaminu, bo padł taki termin, którego ja nie znoszę, bardzo nie lubię, nie wiem jak panowie, ale jest taki termin umowy śmieciowe. To znaczy, że człowiek wykonuje co? Śmieciową pracę? Czy że może jest innym człowiekiem? To jest kategoryzacja
ludzi. Ciarki mi przechodzą, jak słyszę właśnie. Umowy śmieciowe.
No właśnie, więc w momencie,
ale
kiedy...
w kanonie się przyjęło.
No właśnie.
Kiedy... Bardzo nieprzyjemne.
No tak, ale to w kanonie
pytanie,
się przyjęło.
Pytanie, jakie mamy standardy, prawda? Rozmowy
właśnie.
O pracy.
To też jest inna sprawa. Natomiast szkoda, że państwo polskie nie zareagowało wcześniej na tego rodzaju rozwiązania i na tego rodzaju stosowane przepisy prawne w tym zakresie. Bardzo dobrze, że jest tak, że w końcu ten staż będzie się wliczał do tej wyższej emerytury, do tego etatu dzisiaj. Natomiast za mało jeszcze mamy danych, w jaki sposób przedsiębiorca, bo pracownik wiadomo powinien się z tego cieszyć i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jak przedsiębiorca do tego podejdzie, za mało mamy danych. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, w jaki sposób wszystkie te dane rozliczać. Czy to są zaświadczenia ZUS-u, a kto to będzie dalej finansowo, bo wiadomo, że skoro będzie wyższa emerytura, to ZUS będzie musiał poszerzyć swoją rezerwę z kolei, tak? Która będzie musiała być z czegoś sfinansowana, więc...
Która się kurczy, no to notabene.
Która się kurczy w zastraszającym tempie, tutaj trzeba to dodać. Natomiast, proszę Państwa, no, szkoda, że tak późno i mam nadzieję, że w końcu skończy się taka kategoryzacja, bo tak jak pan prezes powiedział, praca jest wykonaną pracą.
I Marek Lewandowski z pozycji przedsiębiorcy.
Ale też przypominam moje doświadczenie. Wcześniej pojawiałem się tutaj w Radiu Gdańsk jako rzecznik Solidarności i przypomnę, że Solidarność o tego typu zmiany zabiegała od lat. Ale też nie demonizujmy tego problemu. Co tak naprawdę daje staż? Większy wymiar urlopu. Ale każdy, kto ma powyżej 3 lat, to ten wyższy urlop już ma. Każdy
ale okres, jest dodatek stażowy przechodząc z działalności
nie każda firma ma dodatki stażowe, jedne mają, jedne nie, więc wtedy to by się opłacało. Tak samo kwestie do wymiaru
czasu pracy.
Czasu pracy, dokładnie. Więc to nie są jakieś duże, istotne problemy, które generuje ta zmiana. Natomiast szybko przypomnę definicję umowy śmieciowej. Umowa śmieciowa to jest legalna umowa zastosowana w sposób nielegalny. Gdy na przykład pracownik zamiast być pracownikiem zostaje zmuszony do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i dalej pracuje jako ten pracownik, tylko przestał być pracownikiem i wyszedł spod reżimu kodeksu pracy. Podobnie jest z umowami zleceniami. Bardzo często pracownicy byli też zmuszani do tego. To są ważne umowy, to nie są żadne śmieciowe umowy same w sobie. One powstały do konkretnych zastosowań, są ważne dla rynku pracy. I teraz istotą tego problemu jest to, żeby ludzie świadczący pracę w różny sposób nie byli dyskryminowani. I to jest to, co pan doktor mówił. Jeżeli świadczę pracę, robię to samo, co ktoś na etacie, to muszę mieć z tym związane takie same obowiązki i takie same prawa. Obowiązki, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, składkowe, ZUS-owskie. Dlatego Solidarność domagała się przez lata, aby pod kątem obowiązków składek zrównać te umowy. Między innymi po to, żeby pracodawcy ich nie nadużywali, bo one ze względu na swoją taniość były przez wielu pracodawców preferowane. I też, żeby nie dochodziło do takich patologii, że jednego dnia jestem pracownikiem na rusztowaniu, jak spadnę, to mam wypadek przy pracy, a drugiego dnia, jak będę jednoosobową działalnością gospodarczą, nie ma wypadku przy pracy, tylko firma spadła z rusztowania. Więc Włochy są świetnym przykładem. Tam jest blisko 30 różnych form świadczenia pracy, i one nie wykluczają ludzi z uprawnień, z dostępu do usług publicznych, z różnych właśnie wymiarów i stażu do emerytury, i stażu do urlopu, na przykład też stażu liczonego przy zasiłkach dla bezrobotnych, bo przecież tutaj też jest istotna różnica. Ktoś, kto nie był na umowie o pracę, tak właściwie jest poza systemem. Wiele usług publicznych, bankowych, człowiek pracujący na umowę zlecenia czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często jest wykluczony z tych. Wystarczy mieć etat, nawet nieduży, ale jest etat na czas nieokreślony i dla banku jesteśmy klientem preferowanym.
Tak jest, to się zgadza.
A w innych formach jesteśmy z tego wykluczani. Tu jest istota problemu i te uprawnienia idące z tego zrównania nie są jakieś istotne, nie są dużym problemem, tym bardziej, że wielu łączy te umowy. To nie jest tak, że z tych 2,5 miliona osób to są wyłącznie umowy zlecenia, to są bardzo często miksy, jak to można
powiedzieć. Ale rodzi się pytanie wobec tego, czy będzie jeszcze trudniej o etat w takich zamianach, kiedy ktoś z własnej działalności gospodarczej będzie chciał przyjąć ten etat.
Dlatego powinno się zrównywać to w prawach i obowiązkach, po to, żeby nie było dla przedsiębiorcy istotnej różnicy, że jak biorę na zlecenie, to mam, nie wiem, o 30% mniejsze koszty, a jak biorę na etat, to mam większe koszty i do tego jeszcze całe mnóstwo przepisów, które są z tym związane i które prawo pracy jako funkcja ochronna pracownika niesie mnóstwo obowiązków dla pracodawcy, więc to musimy zrównywać, a nie szukać jakichś
protest. I Cezary Maciołek, który zawodowo zajmuje się rynkiem.
Tak, ja chciałbym też poruszyć temat tego, jak zmienia się w ogóle system pracy i układy pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami. Pamiętajmy, że gospodarka zmienia się bardzo dynamicznie i bardzo szybko. Nie chcę powiedzieć, że umowy o pracę są pewnym archaizmem w kontekście wykonywania pracy, bo dla mnie praca jest pracą i tak to, co powiedziałem na samym początku, później jest kwestia ustaleń. I w grupie tych osób, które świadczą umowy w zakresie umów cywilno-prawnych, prawnych, bądź zakładają JDG, czyli te własne działalności gospodarcze, to są, to nie zawsze jest tak, że są przymuszani do tego typu formuły, ponieważ sytuacja ich na przykład umożliwia, są to studenci, są to osoby starsze, są to seniorzy, są to osoby z niepełnosprawnościami, są to osoby po prostu ograniczone też w jakiś sposób czasowo i poza tym taki trend, który widzimy na świecie, gig economy, czyli gigersi, to są te osoby, które po prostu świadczą usługi, świadczą różne, pracują projektowo i oczywiście forma umowy o pracę, jak w ogóle taki etos pracy chyba w jednej organizacji przez wiele lat, 20, 30, o których słyszymy, być może nasi rodzice, przynajmniej moi, pracowali, on się trochę kończy. Ta dynamika rynku jest szybsza, ona jest po prostu zwrotna, szybko się pivotuje. Osoby, które wchodzą na rynek pracy, często same nie chcą umów o pracę. Po prostu chcą mieć zwinną formę współpracy.
Mają większą swobodę.
Oczywiście to jest kwestia edukacji o tych świadczeniach, o emeryturze i tak dalej, ale z kolei odnośnie emerytury, jeśli byśmy wliczyli to, to załatwia ten temat myślenia za nich, o ich prawach za 30 czy ileś lat, jakby osiągną ten wiek emerytalny. W związku z tym ja jestem zwolennikiem tego, żeby to były rozwiązania przede wszystkim uwzględniające gospodarkę i potrzeby i też interesariuszy, a więc kogo my mamy w ogóle na rynku pracy. Mamy 4 pokolenia, prawda? I każdy ma też trochę swoje oczekiwania. I też to, że taka funkcja pracy dla jednego pracodawcy, ona trochę ulega modyfikacjom. Z różnych przyczyn. U niektórych z przyczyn ekonomicznych muszą po prostu dorabiać, bo u danego pracodawcy jest niewystarczająca kwota. Inni z wyboru podejmują zatrudnienie, kontraktują się. I to nie tylko sektor IT, o którym słyszeliśmy, że pracowały osoby, szczególnie w COVID-zie, dla 3-4 firm, wystawiając pokaźne faktury. Natomiast idźmy trochę z duchem czasu i obserwujmy środowisko, otoczenie i gospodarkę, jak ona się zmienia i na bazie tego udoskonalajmy. To akurat, że wliczę umowy cywilnoprawne będą się zliczały, jest zgodne właśnie z pewną ewolucją rynku pracy.
I Radosław Stojak.
Ja chciałbym na to spojrzeć z takiego, powiedziałbym, helikopter view. Używając takiej, no, powiedzmy sobie, porównania medycznego, to wypowiadamy się bardzo często na temat tych skutków tego, powiedzmy sobie, przeziębienia i mówimy okej. Natomiast przyczyna jest zupełnie gdzie indziej, bowiem ja nie chcę wywoływać nowego tematu, bo tutaj by czasu by nam zabrakło, ale proszę Państwa, reforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest absolutnie niezbędna. Chociażby w tych wymaganiach jak dzisiaj. Dzisiaj mamy, tak jak pan prezes powiedział, 4 pokolenia na rynku pracy, którzy chcą pracować w różnych formach, świadczyć w różnych formach pracę i w jakiejś określonej jakości. A w związku z tym, no, naprawdę ZUS musi się przygotować.
Ale mamy kryzys demograficzny, który w przyszłości nie pokryje.
No chociażby. No,
ale mamy migrantów, prawda? Więc to też jest 10 lat temu.
To też jest inny temat.
Nie rozmawialiśmy o tym, więc po prostu rynek się zmienia i trzeba być elastycznym i dostosowywać przepisy do tego, żebyśmy byli konkurencyjni też, jeśli chodzi o gospodarkę.
A niestety ZUS cały czas jest ten sam.
Ja też nie rozumiem, dlaczego pomijamy większych przedsiębiorców, takich, którzy zatrudniają wielu pracowników. Przecież i tak sprowadza się do kwestii jego osobistych dochodów, jego osobistych składek, jego osobistych uprawnień. Dzisiaj może być dużym przedsiębiorcą, za jakiś czas może już nie chcieć tego robić i stać się pracownikiem. Dlaczego miałby tego nie mieć? Więc już zaczynamy znowu wprowadzać różnicowanie za tę samą pracę. Powinniśmy
i jeszcze
mieć te same obowiązki
Radosław
i te same uprawnienia.
No tak, ale dlaczego opodatkowujemy pracę? Może byśmy zastanowili się na tym, żeby opodatkować kapitał.
Panowie, ale czy jeszcze kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, niezwykle ważne w tych dwóch tematach, a szczególnie jeżeli chodzi o kodeks pracy, czy te wszystkie benefity, które powstają, nie powinny być finansowane z zysku, a nie z długu? Którą drogą idziemy?
Ja jeszcze tylko jedną rzecz a propos właśnie zapowiedzi też rządu, bo to też przedsiębiorcy przyjęli z dużym optymizmem, natomiast jakby temat kompletnie ucichł. Przejmowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnień L4. Dlaczego przedsiębiorcy jakby muszą w tym okresie płacić tak naprawdę za zwolnienia lekarskie? No, ten temat był w kampanii wyborczej.
To są już rozliczenia późniejsze między
tego aktualnego rządu, tak? A więc jeżeli szukamy rozwiązań, które mają dać pewne no, przywileje, nawet nie przywileje, żebyśmy chodzi o rozwój polskiej gospodarki. Jak przedsiębiorcy będą się rozwijać, to będą zatrudniać pracowników, czy w formule umów o pracę, czy w umów B2B, czy umów cywilnoprawnych. To jest kwestia dyskusyjna, ale generalnie chodzi o dobro polskiej gospodarki. Bądźmy patriotami, myślmy Marek też długoterminowo i analizujmy, jak wygląda dzisiejszy rynek
powoli czas. Panie prezesie, Marek Lewandowski, czy rzeczywiście wybieramy tą drogę mocnego zadłużenia, a nie finansowania pewnych obietnic z zysków?
Ja bym chciał na to spojrzeć z innej strony, bo często pomijamy ten wątek. Tak naprawdę za wszystko i tak płacą pracodawcy, przedsiębiorcy. Dlatego, że nawet jeśli pracownicy, sam byłem przez większość życia pracownikiem, płacimy podatki, to w pierwszej kolejności z tego, co zostało wypracowane w tym biznesie. Także jeżeli mówimy, że coś zapłaci budżet, czy coś zapłaci ktoś, nie, ostatecznie i tak zapłacą pracodawcy, czy za pośrednictwem podatków pracowników, czy bezpośrednio jako
20 sekund oddaję głos Radosław Stojek i kończymy audycję.
A zanim pracodawcy zapłacą, to zapłacą za to klienci wyższą kwotą za usługę, czy za dany produkt. Oczywiście, że zadłużamy się bez wątpienia i to w bardzo ostrym, bardzo szybkim tempie. Zresztą to ostatnio było słychać. Powinniśmy to realizować z zysków.
I ja muszę utrzymać dyscyplinę czasową. Cezary Maciołek, prezes Progres, dr Radosław Stojek, wykładowca akademicki i Marek Lewandowski, przedsiębiorca.
Jednoosobowy przedsiębiorca, tak jest. Zaznaczyć, bo to jest trochę inne doświadczenie i perspektywa.
Byli gośćmi dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. Artur Seruga zrealizował dzisiejsze wydanie. Tomasz Klinger poprowadził dla Państwa tę audycję i serdecznie zapraszam na jutrzejsze wydanie po 10:00.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Ludzie i Pieniądze.